pomysł, innowacja, kariera.
O nauce, technologii, nowoczesnych firmach i nie tylko. W audycji Pomysł, innowacja, kariera w Polskim Radiu PIK.
Zaprasza Tomasz Kaźmierski.
Dzisiaj o współpracy bydgoskiego klastra informatycznego z uczelniami, nowej atrakcji w toruńskim planetarium, będzie jak zawsze kalejdoskop naukowo-techniczny Technoinfo. Zapraszam. Czym jest bydgoski klaster informatyczny? Dlaczego powstał? Jak współpracuje z uczelniami? Czy uczelnie muszą się zmienić, by absolwenci łatwiej odnajdowali się na rynku pracy? Między innymi o tym porozmawiamy z Januszem Dorożyńskim, dyrektorem klastra.
Jest to organizacja, która skupia branże firm informatycznych, których Tak jak powiedziałem, w Bydgoszczy jest sporo, nawet więcej niż się spodziewałem. Po pierwsze jest to platforma wymiany informacji, spotykania się, poznania wzajemnego i ewentualnego wygenerowania wspólnych przedsięwzięć członków klastra. Drugim takim bardzo ważnym kierunkiem to jest kwestia uczestniczenia w kształceniu. W kształceniu na poziomie wyższym. Firmy klastra brały udział w Radzie do spraw kwalifikacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. W tej chwili ma tą swoją kontynuację w zespołowym projekcie informatycznym, który jest prowadzony dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w firmach informatycznych. Są wyznaczeni pracownicy, którzy opiekują się grupami studentów tworzącymi już własne rozwiązania. To są studenci trzeciego i czwartego roku. Po zakończeniu takiego cyklu odbywa się publiczna prezentacja projektów z ich oceną i oczywiście oceną studentów. Kolejnym bardzo ważnym kierunkiem to jest inicjatywa, która w tej chwili została sfinalizowana, stworzenie wspólnej specjalności dwóch naszych uniwersytetów, czyli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Śniadeckich. Zostało to sfinalizowane. W ubiegłym tygodniu odbyło się podpisanie uroczyste porozumienia przez rektorów. Zostanie to uruchomione od kolejnego semestru. Będzie to przedsięwzięcie, które wzbogaci wiedzę studentów, ponieważ będą zajęcia prowadzili wykładowcy z tych obu uczelni. I to są takie kierunki, którymi zajmujemy się. Ponadto też zajmujemy się kwestiami, które są bardzo żywotne dla przedsiębiorstw klastra. Między innymi w tej chwili też w związku ze strategią dla Bydgoszczy w wersji 2.0. Podjęliśmy ponownie temat dotyczący opłat za zajęcie pasa drogowego. To dotyczy przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, czyli Bydmana, który dostarcza dla odbiorców Bydgoszczy usługi internetowe w postaci podstawowej, czyli tak zwanej szkieletowej, dostępem do internetu. Ta kwestia była poruszana już bardzo dawno, związana jest z tym, że Bydgoszcz należy do nielicznych miast w Polsce, które mają bardzo wysokie opłaty za zajęcie tego pasa drogowego, co praktycznie w tej chwili dla w szczególności Bydmana uniemożliwiło prowadzenie nowych inwestycji. Czyli to są takie te główne kierunki naszych działań w chwili obecnej i z przeszłości.
Proszę powiedzieć, bo interesująco brzmi ta współpraca z uczelniami, co za tym idzie także ze studentami. Studenci, mając kontakt z przedsiębiorcami już konkretnymi z rynku, którzy muszą mierzyć się z warunkami rynkowymi, no na pewno zyskują na takim kontakcie, bo to jest takie sprawdzenie, jak jest w rzeczywistości, co trzeba robić, żeby na tym rynku funkcjonować i się mówiąc krótko i brutalnie utrzymać.
Zgadza się. To według mojej oceny, mojego odczucia dla młodych ludzi, dla adeptów, którzy wchodzą na rynek pracy, jest bardzo dobrym doświadczeniem, ponieważ to jest przeskok od teorii, czyli takich rzeczy oczywiście bardzo potrzebnych, tak? Natomiast niekoniecznie związanych z praktyką działania w firmach. Znalezienie się właśnie w takim otoczeniu i doświadczenie tego, jak faktycznie w firmach się pracuje, jakie tam są wymogi, jakie są priorytety, w jaki sposób należy tam też pozyskiwać informacje, bo każda organizacja ma jakiś swój styl pracy, jakąś swoją kulturę nieformalną i to według mnie jest bardzo takim dużym plusem przed rozpoczęciem pracy zawodowej, chociaż część studentów też już pracuje, tak? Ale niekoniecznie pracuje w takim otoczeniu, bym powiedział, bardzo ukierunkowanym.
Czy to są też takie zaczątki myślenia o tym, by wypuszczać z uczelni, mówiąc kolokwialnie, osoby, które są na tym rynku poszukiwane, czyli nie produkować faktycznie teoretyków, którzy dopiero muszą przejść te pierwsze szkolenia, pokazać się w firmie, zobaczyć jak to jest, tylko że już ta część będzie załatwiona po prostu podczas studiów.
Tak, zdecydowanie taki był zamiar wdrożenia tych osób w to właśnie otoczenie już faktycznie działające, które ma swoje zwyczaje, czyli ukierunkowanie właśnie na ten typ ich jednak działalności zawodowej, który później będzie dominujący, tak, bo okres kształcenia to jest 5 lat, a praca zawodowa to jest kilkadziesiąt lat.
Jakie kierunki pojawiają się w waszym zainteresowaniu?
Informatyka w tej chwili, bo to jest stowarzyszenie branżowe, więc zajmujemy się tymi problemami. Natomiast co do kwestii jakby nowych tematów, to takim ciekawym przedsięwzięciem, które w tej chwili jest rozpatrywane w klastrze, to jest przedsięwzięcie z obszaru, który koresponduje z pojęciem Internet Rzeczy, Internet of Things. Pojawił się w tej chwili jako taki stosowany już ciekawy standard dotyczący budowy infrastruktury aparatury, która by się komunikowała z niewielkimi sensorami, które mogą być wbudowywane w dowolne urządzenia i przesyłać informacje, na przykład o swoim położeniu albo o swoim stanie. To jest pomysł jednego z członków klastra, aby też zainteresować tym władze miejskie i podjąć taką inicjatywę w takim nowym bardzo kierunku, czyli coś, co ja nazywam e-usługami, co w tej chwili jest takim bardzo też ciekawym kierunkiem i też ma to swoje miejsce w pojęciu inteligentnego miasta, czyli smart city.
Kiedy tak patrzymy na uczelnie dzisiaj, to widać, że to dobry kierunek, o którym teraz mówimy, czyli takie obecność przedsiębiorców już na etapie kształcenia, bo chyba innej drogi nie ma. Czy czasem my nie gonimy już czegoś, co powinno zaistnieć wcześniej?
Czy gonimy, to trudno jest powiedzieć, bo to jest kwestia innych wzorców. Natomiast ewidentnie współpraca pracodawców, czyli tego obszaru, który absorbuje specjalistów, którzy są kształceni, jest konieczna. O tym myśmy już mówili, tak? Uczelnie wyższe, czy w ogóle szkolnictwo, no w dużym stopniu kształci na poziomie teoretycznym, bez takiego konkretnego związku z tymi przyszłymi miejscami pracy. Natomiast tutaj mamy taką możliwość, że to miejsce pracy niejako przychodzi do studentów, oferuje swoje zasoby i przekazuje swoją kulturę, swoją wiedzę po to, żeby można było to później wykorzystywać i odnaleźć się na tym rynku pracy.
Odnaleźć się na rynku pracy. No teraz ten rynek jest trochę taki, że już podobno, kiedy rozmawiam z wykładowcami czy studentami na UTP właśnie, to pierwszy, drugi rok to już się pojawiają pracodawcy i zaczynają starać się o przyszłych pracowników, a jeszcze studentów i to wczesnych lat.
Zgadza się. Tak faktycznie jest, natomiast to też jest związane tutaj, chcę powiedzieć otwarcie, tak, zawsze mamy sytuację krzywej Gaussa, tak, czyli bardzo dobrych osób jest jakby pewien procent, oczywiście też istnieją po tej drugiej stronie, tak, i też jest pewien środek. Przeważnie każdy by chciał jednak wziąć tą grupę najlepszą, w związku z tym to zjawisko, o którym pan mówi, które ma miejsce ze strony pracodawców, jakby różne wielkości, również bardzo dużych, bo ja prowadzę wiele rozmów, na przykład kiedy rozmawiam z Lucentem czy z Nokią w tej chwili, to tamten problem jest jak najbardziej podnoszony, że zawsze istnieje kwestia pozyskiwania wielkiej, czasami wielkiej liczby osób od zaraz, a tych osób nie ma, ponieważ one muszą być wykształcone, w związku z tym im wcześniej pracodawca znajdzie ten młody narybek, tym jest oczywiście lepiej, więc potwierdzam, faktycznie tak jest, że pracodawcy jak najwcześniej szukają przyszłych swoich pracowników.
Czy to jest tak, że matematyka, informatyka jest na tyle skomplikowana, że tam odsetek populacji słabiej sobie z nią radzi. Trzeba mieć to coś, ten ścisły umysł, bo na to, co dzieje się na rynku, czy spójrzmy na Atosa, na jakąkolwiek firmę zajmującą się sieciami czy jeszcze czymś innym, bezpieczeństwem, oni w zasadzie od ręki mogliby przyjmować dziesiątki gotowych do pracy ludzi. No tutaj jest problem także dla tych, którzy tych pracowników szukają. To jest dlatego problem, że są to rzeczy bardziej skomplikowane niż tak zwani humaniści mogliby to ogarnąć, czy po prostu jest takie zapotrzebowanie, bo wszystko się zmienia, bo wszędzie, w każdej firmie w końcu no, jest komputer i coś trzeba z nim zrobić.
Wie pan, tutaj kwestia jest dość taka, powiedziałbym, wielopłaszczyznowa. Wspomniał pan o matematyce, tak? To jest takie hasło, które przewija się w kontekście ogólnie rozumianego zawodu informatyka. Natomiast opinie są niejednoznaczne. Jeśli pojmujemy informatykę wąską jako naukę programowania, to tak, tam ewidentnie jest konieczna umiejętność logicznego myślenia, czyli te kwalifikacje, czy umiejętności, czy uzdolnienia matematyczne. Natomiast informatyka w tej chwili to nie jest tylko programowanie. To jest już w tej chwili potężny obszar naszej aktywności, naszej działalności w obszarze praktycznym, tak. Ja nie mówię tutaj o tym obszarze naukowym, zresztą tu też są swoje problemy w tej chwili. Mamy też kwestię taką, że w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym ma być zmniejszona liczba dyscyplin naukowych i istnieje poważny problem, gdzie będzie umiejscowiona informatyka w obszarze ściśle naukowym, teoretycznym i w obszarze tym tak zwanym praktycznym, czyli coś, co też wywołuje spory, nazywa się informatyką stosowaną. Ale wracając do kwestii tej praktycznej, tak, czyli zastosowania informatyki, która w tej chwili przenika wszystkie sfery naszej działalności, no, może oprócz jeszcze żywności, to specjalizacji w tej chwili można naliczyć bardzo dużo. Ja zajmuję się też w pewnym stopniu kwestią kwalifikacji praktycznych informatyków. Powstała w tej chwili taka konstrukcja europejska e-competence, czyli kompetencje informatyczne, która definiuje 29 specjalności informatycznych w pierwszej wersji, w drugiej 40. Istnieje też system brytyjski, który definiuje tych specjalności 98. Spośród tych 98 czy 40 programowanie jest tylko jedną z nich. Oprócz tego występuje cały szereg innych kwalifikacji związanych bezpośrednio z informatyką. Panowie tu o sieciach, tak? No, jak najbardziej. Tak zwani sieciowcy, mówiąc trywialnie, czy administratorzy systemów. Bardzo ważna kwestia dotycząca wdrożeń, serwisy utrzymania systemów. I tutaj kwestia tych kwalifikacji, umiejętności, zdolności matematycznych niekoniecznie jest bardzo, bardzo potrzebna, bo ważniejsze tutaj według mnie są kwestie raz otwartość umiejętności się, uczenia się, dwa tak zwane umiejętności miękkie, czyli umiejętność współpracy w zespole, w większych grupach ludzkich. A tutaj a propos jest pewna sprzeczność, jeśli bierzemy pod uwagę takich typowych, rasowych programistów, to też z mojego doświadczenia znajduje to potwierdzenie, ta obiegowa opinia, że to są osoby mocno skupione na sobie, czyli według jednej z klasyfikacji będący introwertykami, których kontakt z otoczeniem jest, powiedział, no taki niezachwycający i na przykład dla wdrożeniowca, czyli dla osoby, która musi być otwarta, która musi być empatyczna, która musi rozumieć tego użytkownika, który niekoniecznie się orientuje w systemach, on jakby nie odnajdzie się tam i nie będzie nigdy dobrym wdrożeniowcem, więc tu jest kwestia taka, jakie faktycznie te umiejętności są dla poszczególnych przyszłych specjalności potrzebne i tu jest duży dylemat. No, uczelnia wyższa, która ma cykl kształcenia dość długi, od 3 do 5 lat, nie jest według mnie w stanie w tej chwili przygotować specjalistów do tych nawet 29 specjalności, musi na czymś się skupić i to jest duży, duży problem.
Wkrótce przeniesiemy się do toruńskiego planetarium. Podróż do bazy kosmicznej zabierze odwiedzających toruńskie planetarium. Otwarta tam została interaktywna przestrzeń Baza Mars 17. Nowa wystawa zastąpiła zamkniętą w ubiegłym roku salę Orbitarium. To miejsce, w którym będzie można zdobywać wiedzę, bawić się nauką, ale też wcielać w rolę astronautów.
Z racji tego, że jest to wystawa multimedialna, więc będzie tam wiele aplikacji, quizów, testów, ale też będzie w ofercie naszej już wkrótce propozycja, która jest taką propozycją larpową, czyli połączenia gry z teatrem. Będzie to takie wejście odgrywania ról na żywo. To jest dokładnie takie polskie tłumaczenie. Czyli będą scenariusze, które będą miały markować pewne sytuacje w bazie marsjańskiej. Będą sytuacje nieprzewidziane, które trzeba będzie rozwiązać przy pomocy wiedzy, którą już posiadamy i tą, która tam zostanie odkryta.
Jest pani skanowana?
No właśnie,
od samego wejścia już coś się dzieje.
Tak, więc została pani zeskanowana, sprawdzona. Może pani wejść do śluzy, która jest etapem wstępnym przed naszą właściwą częścią bazy marsjańskiej.
Szymon Żywica, Fundacja Przyjaciół Planetarium w Toruniu. Jesteśmy już w głównej części naszego habitatu, wystawy Mars 17 w toruńskim planetarium. I tutaj prezentujemy wszystkie te elementy stałe związane z właściwie codziennym życiem, które także będą integralną częścią życia na Marsie. Mamy tutaj jadalnie, toalety czy nawet strefę relaksu, ale mamy też te elementy, które są związane z typowo działalnością badawczo-naukową prowadzoną na Marsie. Między innymi misje wyprawy łazikiem, mikroskop czy oprogramowanie właśnie ramienia robotycznego. Jedną z większych tutaj części naszej wystawy jest część poświęcona hodowli organizmów żywych na Marsie, w szczególności roślin, także alg. Dla alg mamy tutaj bioreaktor. Pokazujemy, jak taka hodowla może wyglądać. Algi na Marsie będą źródłem cukru, ale także tlenu. Mamy także źródło pożywienia, czyli po prostu rośliny hodowane hydroponicznie. Obydwie części, zarówno bioreaktor, jak i hodowla hydroponiczna, są regulowane przez naszych gości. I mogą oni zapoznać się ze wszystkimi trudnymi elementami, które na Ziemi wydają nam się oczywiste. Na Marsie jednak każdy parametr życia, czy roślin, czy alg, będzie regulowany z zewnątrz. I takie też zadanie bardzo trudne stawiamy naszym gościom.
Roman Zwiejski, Trias, Warszawa. Mamy nadzieję, że wystawa jest unikalna w skali kraju. Ja szukałem takiej wystawy nie tylko jeśli chodzi o temat Marsa, ale właśnie o techniczne zagadnienie, czy taka wystawa gdzieś została zbudowana, i nie znalazłem takiej wystawy. Najtrudniejsze technicznie problemy, jakie tu mieliśmy, to są problemy związane z tym, że każde stanowisko oddziałuje na drugie. Czyli w trybie symulacji zmiana parametru na jednym stanowisku wpływa na inne stanowisko. Zespół, który ma zwiedzać tę wystawę, a raczej bawić się tu, uczyć, musi współdziałać, żeby rozwiązywać problemy. I dlatego ta wystawa jest unikalna w skali kraju na pewno.
Przygotowała Monika Kaczyńska.
Thank you.
Techno Info. Brytyjscy i polscy poeci spotykają się w uruchomionym serwisie internetowym Assault Wind, będącym częścią witryny prestiżowego brytyjskiego magazynu Poetry in Translation. Poeci brytyjscy zostali poproszeni o wejście w poetycki dialog z wybranymi przez siebie twórcami z Polski. Twórcy polscy wybrali natomiast artystów znad Tamizy. Jacek Denel bierze na przykład na warsztat wiersz Posterity Filipa Larkina.
Szereg poetyckich spotkań.
George Sirtes, Leopold Staff, Ruth Padel, Czesław Miłosz.
These were her emerald arrow in every underpass.
Ruth Padel. Miłosz ma religijną wrażliwość, ale mój ojciec był psychoanalitykiem, a mój prapradziadek to Karol Darwin. Na jednym ramieniu mam więc Freuda, a na drugim Darwina. Może dlatego tak pociąga mnie to, jak w wierszu Sens Miłosz łączy spojrzenie na religię i naturę. Na liście dwoje poetów z nad Wisły.
Krystyna Dąbrowska, Aniacek Denel.
Jessica Savage-Hanford z Ogniska Polskiego.
Transpłciowe praprawnuki prawnuków mojego brata widzą to zdjęcie na złączach wspólnego Hyper Sebastos Mega Superportu.
Jacek Denel.
Larkin tam wychodzi ileś lat do przodu, wyobraża sobie własny wiersz oglądany przez jakiegoś badacza. Pomyślałem sobie, spróbujmy zrobić ten skok jeszcze jeden. Larkin to zrobił tam w latach, nie wiem, 60., to ja to zrobię teraz w 2000.
Na stronie Salt Wind znajdziemy 8 takich poetyckich dialogów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
Brytyjscy internauci poszukują w sieci radykalnych treści tworzonych przez islamistycznych ekstremistów częściej niż mieszkańcy innych krajów Europy. Tak wynika z raportu think tanku Policy Exchange.
Radykalne treści w zasięgu paru kliknięć, aby je zobaczyć. Brytyjczycy klikają najczęściej w Europie, ostrzega w BBC Martin Frampton z think tanku Policy Exchange. Popatrzmy na walkę z dziecięcą pornografią. Wydaje się, że prywatne firmy i rząd wypracowały skuteczniejsze mechanizmy walki z tym zjawiskiem. W raporcie pytamy więc, czy nie czas wyciągnąć lekcje z tamtej walki. Brytyjski rząd już wcześniej apelował do wielkich firm technologicznych. Musicie zrobić więcej, by zapobiec publikacji radykalnych treści. A w tle sugestia, że jeżeli Twitter czy Google pozostaną głuche na apele, prośby zostaną zastąpione przez formalne przepisy i sankcje. Ale autorzy dzisiejszego raportu idą dalej i sugerują, że opinia publiczna na Wyspach poparłaby uznawanie czytania ekstremistycznych treści za przestępstwo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
W skali całego globu Wielką Brytanię wyprzedzają Turcja, Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Irak. Witryny internetowe przewoźników kolejowych są nieczytelne dla osób niepełnosprawnych. Raport w tej sprawie opracował Urząd Transportu Kolejowego. Strony badali zarówno eksperci z urzędu, jak i sami niepełnosprawni.
Jak wynika z testów, tylko dwa serwisy internetowe, warszawskiej SKM i łódzkiej kolei aglomeracyjnej, otrzymały ocenę bardzo dobrą, uzyskując taką samą liczbę punktów, ponad 41 na 43 możliwe. Trzem witrynom, WKD, Kolei Wielkopolskich i rozkładowi PKP, przyznano ocenę do ostateczną. Pozostałych 13 serwisów, co stanowi ponad 70% wszystkich audytowanych, otrzymało ocenę niedostateczną. Do najczęstszych błędów ujawnionych w toku badania eksperci zaliczyli m.in. brak tekstów alternatywnych, brak etykiet, nieprawidłową strukturę nagłówków, zbyt słaby kontrast, niejednoznaczne linki i problemy z obsługą z poziomu klawiatury. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, ranking dostępności pasażerskich serwisów internetowych wskazuje, że osoby z niepełnosprawnością nie mogą w pełni samodzielnie korzystać z informacji i ofert dostępnych w internecie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
Działania ministerstw i policji były niewystarczające, by ochronić dzieci i młodzież przed cyberprzemocą w szkołach. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Policja nie rozpoznały właściwie i nie określiły skali zagrożenia, jaką niesie cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży.
Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z cyberprzemocą zetknęło się prawie 40% uczniów, blisko 30% rodziców i 45% ankietowanych nauczycieli, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.
Połowa ankietowanych uczniów stwierdziła, że dotknięta cyberprzemocą o pomoc nie zwróciłaby się do nikogo.
Raport NIK wskazuje na to, że policja przeprowadzała działania profilaktyczne w szkołach, jeśli dyrektorzy zgłosili takie zapotrzebowanie. NIK w raporcie zaznacza, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie upowszechniło we właściwy sposób dobrych praktyk wypracowanych na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji na temat sposobu postępowania przez szkoły w przypadku przypadku ujawnienia zdarzeń o charakterze cyberprzemocy. Wiceminister edukacji Marzena Machałek zapewniała dzisiaj, że resort przygotował procedury i sposoby reagowania w kwestiach bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w szkołach i wkrótce przedstawi te rozwiązania.
Takie gotowe wzorce, jak postępować i jak przygotowywać uczniów i nauczycieli do takiej sytuacji.
Najwyższa Izba Kontroli odnotowała występowanie cyberprzemocy w każdej badanej szkole. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
W Dubaju rozpoczęły się testy powietrznych taksówek latających bez pilota. Drony będą omijały wszystkie korki, które są bolączką podróżujących po Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Taksówkę helikopter będzie można zamówić za pomocą specjalnej aplikacji. Urządzenie przyleci i wyląduje na jednej z wyznaczonych stacji.
The AAT is characterized by its autonomous flight.
Przyszli użytkownicy będą mogli podróżować z miejsca na miejsce bez interwencji człowieka i nie będą potrzebowali licencji pilota, reklamują taksówkę władze Dubaju. Dwuosobowego, bezpilotowego drona latającego 200 metrów nad ziemią wyprodukowała niemiecka firma. Testowane urządzenia mogą latać przez 30 minut z prędkością do 100 km na godzinę. Generują niewielki hałas i zasilane są elektrycznie. Testy bezpieczeństwa mogą potrwać nawet 5 lat, ale prototypowe taksówki powinny przewozić turystów podczas Expo w 2020 roku. W Dubaju działa już pierwsze w regionie zdalnie kierowane metro. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj.
Życie na Ziemi mogło się zacząć ponad 3 miliardy 900 milionów lat temu. Nature publikuje wyniki prac japońskich naukowców, którzy prowadzili badania na północnym Labradorze w Kanadzie. Twierdzą oni, że znaleźli fragment grafitu świadczący o początkowych formach życia.
Hipotezę tę na łamach Nature kwestionuje profesor Monika Kusiak z Polskiej Akademii Nauk, która zajmuje się najstarszymi skałami na Ziemi i również prowadzi badania na Labradorze. W rozmowie z Polskim Radiem zwraca uwagę na to, że skały osadowe w tamtym regionie nie były określane jako tak stare.
Te osady mają 3 miliardy 400 milionów lat.
Monika Kusiak zaznacza też, że japońscy naukowcy Tsuyoshi Komiya i Jui Sano z Uniwersytetu w Tokio oparli wyniki swoich badań tylko na jednej analizie,
którą znaleźli właśnie o takim wieku 3 miliardy 950 milionów lat, obarczonej błędem jeszcze 50 milionów lat.
Profesor dodaje, że niektórzy twierdzą, iż najstarsze ślady życia sprzed ponad 3 miliardów 800 milionów lat pochodzą z Grenlandii. Dane te jednak są również sporne i nie wszyscy badacze się z nimi zgadzają. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
Polskie Radio PIK.
To wszystko w audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Za tydzień zapraszam w imieniu Piotra Majewskiego na Radio Planet i Komet. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.